Lody topnieją. Wody się podnoszą. Huragany wieją. I to wszystko twoja wina. Przerażony? Niepotrzebnie. To nieprawda. Żyjemy w wieku rozumu. Obawy o globalne ocieplenie mają przypominać naukę, ale to nie jest nauka, tylko propaganda. Nie ma żadnego bezpośredniego dowodu, który łączyłby globalne ocieplenie w XX wieku z gazami cieplarnianymi. Wmówiono nam nieprawdę. Taka jest prawda. Nie możemy powiedzieć, że CO2 powoduje ocieplenie klimatu. Na pewno nigdy się tak nie stało w przeszłości. Jeśli wzrasta poziom dwutlenku węgla w atmosferze, również temperatura wzrośnie. Ale zapiski z lodu wskazują na coś zupełnie przeciwnego. Tak więc fundamentalne założenie całej teorii zmiany klimatu, pochodzenia ludzkiego lub innego wydaje się być błędne. Cała sprawa śmierdzi. Teoria, że człowiek powoduje globalne ocieplenie, to już nie tylko teoria na temat klimatu. Jest to również jeden z głównych tematów moralnych i politycznych naszego wieku. Zwolennicy sprawy twierdzą, że czas debat się skończył. Jakakolwiek krytyka, nieważne jak naukowo udowodniona, jest bezprawna, a nawet gorzej, niebezpieczna. W tym filmie pokażemy, że nie ma nic niezwykłego w obecnej temperaturze. Ponieważ ziemski klimat zawsze się zmieniał. Żaden naukowy dowód nie wspiera poglądu, że zmiana klimatu jest powodowana przez dwutlenek węgla. Wszędzie powtarza ci się, że zmiana klimatu przez człowieka jest niezaprzeczalna. Ale okłamano cię. Wielkie oszustwo cieplarniane. Kiedy ktoś mówi, że nie wierzy w globalne ocieplenie, odpowiadam, że ja wierzę. Nie wierzę, że ludzkiej produkcji dwutlenek węgla powoduje to ocieplenie. Gdybyście mnie spytali kilka lat temu, powiedziałbym, że to CO2. Dlaczego? Bo tak jak każdy inny słuchałem, co media mają do powiedzenia. Każdego dnia wiadomości stają się coraz bardziej apokaliptyczne. Politycy nie śmią wyrażać żadnych wątpliwości o zmianach klimatu. Spotykamy się z nietolerancją jakiegokolwiek głosu sprzeciwu. Jednymi z najgorszych zbrodniarzy klimatycznych na Ziemi. Największą możliwą niepoprawnością polityczną jest wątpić w dominujący kierunek zmian klimatycznych. Globalne ocieplenie wyszło poza politykę. To nowy rodzaj moralności. Premier wrócił ze swoich wakacji, nieskruszony, niezakłopotany kolejnym łupem do skarnięcia. Kiedy gorączka globalnego ocieplenia wywołanego przez człowieka staje się nieprzyjemna, wielu starszych klimatologów mówi, że rzeczywiste naukowe podstawy dla tej teorii upadają. W naszej historii były okresy, kiedy mieliśmy 3 razy więcej CO2 niż mamy teraz. I jeśli CO2 ma duży wpływ na klimat, to powinno to być widoczne w rekonstrukcji temperatury. Jeśli spojrzymy na klimat w geologicznych ramach czasowych, nigdy byśmy nie podejrzewali CO2 jako członu napędzającego klimat. Żadna z większych zmian klimatycznych w ostatnim milenium nie może być tłumaczona dwutlenkiem węgla. Nie możemy powiedzieć, że CO2 napędza klimat. Z pewnością nigdy nie napędzał w przeszłości. Często słyszałem, że wśród tysięcy naukowców występuje zgodna opinia co do globalnego ocieplenia i że ludzie powodują katastroficzne zmiany w systemie klimatycznym. Jestem jednym z wielu naukowców, którzy uważają, że to nieprawda. Globalne ocieplenie wywołane przez człowieka nie jest zwykłą teorią naukową. W mediach jest prezentowane jako mające poparcie władz imponującej organizacji międzynarodowej. Międzynarodowy Zespół do Zmian Klimatycznych ONZ lub MZZK. MZZK, jak każda część ONZ, jest polityczna. Ostateczne wnioski są napędzane przez politykę. To twierdzenie, że NZZK to najlepsze 1500 albo 2500 naukowców na świecie. Kiedy patrzy się na bibliografię tych ludzi, to wiadomo, że to nieprawda. Jest tam wiele osób niebędących naukowcami. Żeby podnieść liczbę do 2500, musieli zbierać recenzentów i ludzi z rządu itd. Kogokolwiek, kto był im bliski, I nikt nie jest pytany, czy się zgadza. Wielu z nich się nie zgadza. Ci, którzy są specjalistami, ale nie zgadzają się z polemiką i rezygnują, a jest mnóstwo takich, o których wiem, zostają wrzuceni na listę autorów i stają się częścią tych 2500 światowych naukowców. Zdecydowano, że należy przekonać ludzi, że skoro żaden naukowiec się nie sprzeciwia, to ty również nie powinieneś tego robić. Za każdym razem, kiedy słyszy się o nauce, to czysta propaganda. Oto historia, jak teoria klimatyczna zmieniła się w ideologię polityczną. Nie chcę tego więcej nazywać ruchem środowiskowym, bo tak naprawdę to ruch działaczy politycznych. Stali się oni bardzo wpływowi na poziomie globalnym. To historia sfałszowania całego obszaru naukowego. Klimatolodzy potrzebują, żeby problem występował, by otrzymać fundusze. Mamy w tym interes osobisty, by stworzyć panikę, gdyż wtedy popłyną pieniądze dla klimatologii. Jednej rzeczy nie powinno się o tym mówić. Mianowicie to nie będzie problemem. Oto historia o tym, jak kampania polityczna stała się biurokratycznym pochodem orkiestry. Dziesiątki tysięcy posad jest zależnych od globalnego ocieplenia. To wielki biznes. Stało się to wielkim przemysłem samym w sobie. Jeśli by stek bzdur o globalnym ociepleniu upadł, mielibyśmy okropnie dużo ludzi bez pracy i szukających zatrudnienia. Oto historia cenzury i zastraszenia. Byłem świadkiem tej furii wobec kogokolwiek, kto nie zgodził się z nimi, co przecież nie jest podejściem naukowym. Oto historia ludzi z Zachodu powołujących się na zagrożenie katastrofy klimatycznej, by utrudnić postęp gospodarczy w rozwijającym się świecie. Jedynym czystym przekazem wyłaniającym się z debaty o środowisku jest to, że ktoś stara się zabić afrykański sen. A afrykański sen to rozwój. Ruch środowiskowy przerodził się w najsilniejszą siłę powstrzymującą rozwój w krajach rozwijających się. Historia globalnego ocieplenia to ostrzegawcza opowieść o tym, jak panika medialna stała się określoną ideą pokolenia. Cały ten biznes globalnego ocieplenia stał się jak religia. A ludzie, którzy mają inne zdanie, nazywani są heretykami. Ja jestem heretykiem. Twórcy tego programu też są heretykami. W 2005 roku śledztwo Izby Lordów zostało wszczęte, by zbadać naukowe dowody globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka. Główną postacią w tym dochodzeniu był Lord Lawson z Blaby, który jako minister finansów w latach 80. był pierwszym politykiem przeznaczającym rządowe pieniądze na badania globalnego ocieplenia. Mieliśmy bardzo różne, dokładnie zebrane dowody od wielu ekspertów w tej dziedzinie i sporządziliśmy raport. Zaskoczyło mnie najbardziej to, jak słaba i niepewna była nauka. Mamy coraz więcej wnikliwych ludzi, niektórzy z nich są nieco wystraszeni, by się ujawnić, ale którzy po cichu, a niektórzy publicznie mówią: chwila, to się przecież kupy nie trzyma. Jest nam wmawiane, że klimat Ziemi się zmienia, ale klimat Ziemi zmieniał się zawsze. W długiej historii Ziemi były niezliczone okresy, kiedy to było znacznie cieplej i znacznie zimniej niż teraz. Kiedy większość świata była pokryta tropikalnym lasem albo ogromnymi warstwami lodu. Klimat zmienia się od zawsze i zmienia się bez jakiejkolwiek pomocy z naszej strony. Możemy wyśledzić aktualną tendencję ciepła o co najmniej 200 lat wstecz, do końca bardzo zimnej epoki w historii Ziemi. Ten okres zimna jest znany klimatologom jako mała epoka lodowcowa. W XIV wieku Europa wpadła w małą epokę lodowcową. Kiedy poszukamy dowodów na to, znajdziemy ilustracje i druki i obrazy starej Tamizy. ponieważ podczas najbardziej srogich zim małej epoki lodowcowej Tamiza zamarzała w całości i odbywały się na niej wspaniałe jarmarki, jazda na łyżwach i handel na lodzie. Jeśli zajrzymy dalej w czasie jeszcze przed małą epokę lodowcową, znajdziemy szalenie złotą erę, kiedy temperatury były wyższe niż dzisiejsze. Okres ten jest znany klimatologom jako średniowieczne ocieplenie. Ważne, by ludzie wiedzieli, że klimat umożliwił całkiem inny styl życia w czasie średniowiecza. Dziś panuje przekonanie, że ocieplenie przyniesie apokaliptyczne skutki. W rzeczywistości, gdziekolwiek opisze się ten okres, okazuje się on być związany z bogactwem. W Europie był to okres wspaniałych budowniczych katedr. Okres, kiedy według Chaucera winnice rozkwitały nawet w północnej Anglii. Wokół centrum Londynu znajdują się małe pamiątki po winnicach, które rosły w czasie średniowiecznego ocieplenia. To był cudownie bogaty okres. A ten kościółek symbolizuje pochodzenie z okresu bogactwa. Cofając się w czasie przedśredniowieczne ocieplenie, znajdziemy więcej ciepłych okresów. Wliczając długi okres podczas epoki brązu, znany jest geologom jako maksimum holoceńskie, kiedy temperatury były znacznie wyższe niż aktualnie przez ponad 3000 lat. Jeśli się cofniemy o 8000 lat do okresu holoceńskiego, było wtedy znacznie cieplej niż jest dzisiaj. Niedźwiedzie polarne oczywiście przeżyły ten okres, są z nami dzisiaj, łatwo się przystosowują, a te ciepłe okresy w przeszłości, nazywane przez nas hipsytermami, nie stanowiły dla nich problemów. Zmiany klimatyczne w przeszłości są całkowicie naturalne. Dlaczego więc myślimy, że teraz jest inaczej? W bieżącym alarmie dotyczącym globalnego ocieplenia winowajcą jest społeczeństwo przemysłowe. Dzięki nowoczesnemu przemysłowi luksusy dostępne tylko dla bogatych są dostępne dla mas. Nowatorskie technologie ułatwiły i wzbogaciły życie. Nowoczesny transport i komunikacja sprawiły, że świat wydaje się mniej opcji odległy. Postęp przemysłowy zmienił nasze życie, ale czy zmienił także klimat? Według teorii o globalnym ociepleniu spowodowanym przez człowieka, rozwój przemysłowy powinien spowodować wzrost temperatury. Ale czy tak jest naprawdę? Ktokolwiek, kto rozpowiada, że CO2 jest odpowiedzialny za ocieplenie w XX wieku, nie przyjrzał się podstawowym liczbom. Przemysł we wczesnych dekadach XX wieku był ciągle zacofany i ograniczony do kilku krajów, upośledzonych wojną i kryzysem gospodarczym. Po II wojnie światowej wszystko się zmieniło. Towary konsumpcyjne, takie jak lodówki, pralki, telewizory, auta, były produkowane dla mas na międzynarodowy rynek. Historycy nazywają ten globalny wybuch działalności przemysłowej powojennym wyżem gospodarczym. Jak więc przemysł ma się do zapisów temperatury? Od połowy XIX wieku temperatura na Ziemi wzrosła tylko o 0,5 stopnia Celsjusza. To ocieplenie zaczęło się wcześniej niż samochody i samoloty w ogóle zostały wynalezione. Co więcej, większość przyrostu temperatury pojawiła się przed 1940 rokiem, podczas okresu, kiedy produkcja przemysłowa była stosunkowo bez znaczenia. Po II wojnie światowej, podczas powojennego wyżu gospodarczego, temperatury w teorii powinny rosnąć, ale nie rosły, wręcz spadały. Nie przez kilka lat, ale przez kilka dekad. Paradoksalnie spadały do czasu gospodarczej recesji w latach 70., kiedy wreszcie zaczęły rosnąć. Dwutlenek węgla zaczął wzrastać wykładniczo około roku 1940, ale temperatura zaczęła spadać w 1940 roku. Aż do około 1975. Także związek zachodzi w odwrotną stronę. Kiedy CO2 gwałtownie wzrasta, ale temperatura maleje, wtedy nie możemy powiedzieć, że CO2 i temperatura idą w parze. Temperatura znacznie wzrastała do roku 1940, kiedy ludzka produkcja CO2 była mała. A później w okresie powojennym, kiedy przemysł i cała gospodarka światowa zaczęła się rozwijać, a ludzka produkcja CO2 gwałtownie rosła, ogólnoświatowa temperatura zaczęła spadać. Innymi słowy, praktyka nie pasuje do teorii. W czasie po II wojnie światowej, kiedy przemysł się rozwijał, poziom dwutlenku węgla wzrastał, a mimo to Ziemia oziębiała się. I zaczęły się obawy dotyczące nadchodzącej epoki lodowcowej. To było bez sensu i nadal jest bez sensu. Dlaczego uważamy, że dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za zmianę klimatu? CO2 to tylko niewielka część ziemskiej atmosfery. Zmiany zachodzące na poziomie CO2 w atmosferze mierzone są w dziesiętnych częściach na milion. CO2 ze wszystkich gazów atmosferycznych, tlenu, azotu, argonu i innych stanowi 54%. A to niesamowicie mała część. Trzeba doliczyć tę część, którą ponoć ludzie dodają i na niej skupia się cała uwaga, a wynik nadal będzie mały. Mimo że CO2 jest gazem cieplarnianym, same gazy cieplarniane tworzą małą część atmosfery. Co więcej, CO2 jest drobnym gazem cieplarnianym. Atmosferę tworzy mnóstwo gazów, niewielki ich procent nazywamy gazami cieplarnianymi. A z tego małego procentu gazów cieplarnianych 95% stanowi para wodna, która jest najważniejszym gazem cieplarnianym. Para wodna jest gazem cieplarnianym zdecydowanie najważniejszym z nich. Czy istnieje możliwość sprawdzenia, czy ostatnie ocieplenia są spowodowane przez większą ilość gazów cieplarnianych? Jest tylko jedna metoda na to. Należy spojrzeć na niebo lub na jego część znaną naukowcom jako troposfera. Jeśli chodzi o globalne ocieplenie, to więcej ciepła dochodzi do połowy troposfery, pierwsze 10 do 12 km atmosfery, niż do powierzchni. Są na to dobre powody mające do czynienia z tym, jak działa efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany działa następująco. Słońce wysyła ciepło na Ziemię. Gdyby nie gazy cieplarniane, promieniowanie słoneczne wracałoby do kosmosu, pozostawiając planetę chłodną i niezamieszkalną. Gazy cieplarniane zatrzymują ciepło w troposferze ziemskiej, kilka kilometrów nad powierzchnią. To tutaj, według wzorów klimatycznych, gdzie ocieplenie powinno być najwyższe, jeśli to gazy cieplarniane je powodują. Wszystkie wzory pokazują, że ocieplenie powinno zachodzić szybciej, kiedy oddalasz się od powierzchni w stronę atmosfery. Największe ocieplenie nad równikiem powinno znajdować się na wysokości 10 km. Naukowcem, który w szczególności odpowiada za pomiar temperatur w atmosferze ziemskiej, jest profesor John Christie. W 1991 roku został nagrodzony medalem od NASA za wyjątkowe osiągnięcie naukowe, a w 1996 otrzymał nagrodę specjalną od Amerykańskiego Stowarzyszenia Meteorologicznego za postęp w badaniu klimatu. Był głównym autorem Międzynarodowego Zespołu do Zmian Klimatycznych ONZ, czyli MZZK. Są dwa sposoby na zmierzenie temperatury w atmosferze ziemskiej – satelity oraz balony pogodowe. Systematycznym odkryciem było to, że w dużej części planety masa atmosfery nie ociepla się tak bardzo, jak jest to widoczne na powierzchni Ziemi. Jest to dla nas prawdziwa zagadka, ponieważ teoria jest bardzo jasna. Jeśli powierzchnia się nagrzewa, to atmosfera powinna szybko się ogrzewać. Wzrost temperatury w tej części atmosfery nie jest wcale dramatyczny i wcale nie pasuje do teorii, które wyrażane są przez wzory klimatyczne. Jeden z problemów, które dręczy wzory, jest to, że przewidują one, że kiedy zmierza się w górę atmosfery z wyjątkiem terenów okołobiegunowych, to poziom ocieplenia wzrasta. To całkiem jasne z dwóch zestawów danych, nie tylko z danych satelitarnych, o których wszyscy mówią, ale z danych z balonów meteorologicznych, że ten efekt się nie pojawia. Wygląda na to, że temperatury na powierzchni są nieco wyższe niż w wyższych regionach. To ogromna różnica. Te dane dają wskazówkę, że to, co widzimy, to ocieplenie, które raczej nie jest spowodowane przez gaz cieplarniany. Według obserwacji nie ma żadnego wzrostu w stosunku do wysokości nad poziomem morza. Większość obserwacji pokazuje drobny spadek poziomu ocieplenia w stosunku do wysokości. W tym sensie można powiedzieć, że hipoteza globalnego ocieplenia wywołanego przez ludzi jest zafałszowana przez dowody. Ostatnie ocieplenie na Ziemi zaszło w złym miejscu i w złym czasie. Większość ocieplenia pojawiła się na początku XX wieku i w głównej mierze na powierzchni Ziemi. Całkiem odwrotnie do tego, co powinno się zdarzyć według teorii o globalnym ociepleniu spowodowanym przez człowieka. Nazywam się Al Gore, zwykłym być następnym prezydentem USA. Wzruszający film byłego wiceprezydenta Ala Gora, Niewygodna prawda, jest uważany przez wielu jako bardzo popularna prezentacja teorii globalnego ocieplenia z winy człowieka. Jego argumenty oparte są na podstawie ważnych dowodów, zebranych podczas badań skorupy lodowej, podczas których naukowcy wiercili głęboko w lodzie, by poznać historię klimatu ziemskiego sprzed setek tysięcy lat. Pierwsze badanie pokrywy lodowej miało miejsce w Wostoku na Antarktyce. To, co odkryto, jak Al Gore słusznie zaznacza, to oczywisty związek między CO2 a temperaturą. Cofamy się w czasie o 650 tysięcy lat. Oto jaka była temperatura na naszej Ziemi. Do głowy przychodzi myśl, czy one kiedyś do siebie pasowały? Najgłupsza rzecz, o jakiej słyszałem. Związek ten jest bardzo skomplikowany, ale jest jeden związek znacznie silniejszy niż wszystkie inne. Kiedy mamy więcej CO2, temperatura rośnie. Al Gore mówi, że związek między temperaturą a CO2 jest skomplikowany, ale nie wyjaśnia, na czym te komplikacje polegają. W danych z pokrywy lodowej były szczegóły, o których nie wspomina. Profesor Clark jest wybitnym paleontologiem Arktyki, który przyglądał się zapiskom temperatury na Ziemi sprzed milionów lat. Jeśli spojrzeć na klimat na szeroką skalę, to szukamy materiału geologicznego, który zapisuje dane klimatyczne. Jeśli mielibyśmy wziąć próbkę lodu, na przykład użyjemy izotopu do rekonstrukcji temperatury, to uwalniamy powietrze, które jest uwięzione w tym lodzie i wtedy sprawdzamy stężenie CO2. Profesor Clark i inni rzeczywiście odkryli, jak mówi Al Gore, związek między CO2 a temperaturą. Ale Al Gore nie mówi, że ten związek jest odwrotny. Patrzymy tutaj na zapiski z pokrywy lodowej z Wostoku. Na czerwono widzimy rosnącą temperaturę od bardzo wczesnych lat do czasów późniejszych w bardzo kluczowych odstępach, kiedy wychodzimy poza zlodowocenie. Temperatura wzrasta, a wraz z nią rośnie ilość CO2. CO2 pozostaje w tyle za tym wzrostem. To opóźnienie wynosi 800 lat, więc temperatura wyprzedza CO2 o 800 lat. Jak dotąd przeprowadzono kilka większych badań pokrywy lodowej. Wszystkie wskazują jednoznacznie. Temperatura rośnie lub spada, a później po kilkuset latach CO2 podąża za temperaturą. Oczywiście CO2 nie jest przyczyną tego ocieplenia. Można powiedzieć, że to ocieplenie powoduje wzrost stężenia CO2. CO2 nie może powodować zmian temperatury. To owoc temperatury. CO2 podąża za temperaturą. Ślady na pokrywie lodowej sięgają do sedna problemów, z którym mamy do czynienia. Jeśli ilość dwutlenku węgla wzrasta w atmosferze jako gazu cieplarnianego, to wtedy temperatura rośnie. Ale zapiski z lodu pokazują zupełnie odwrotnie. Podstawowe założenie teorii zmian klimatycznych spowodowanych przez ludzkość okazuje się błędne. Ale jak to możliwe, że wyższe temperatury doprowadzają do wyższego stężenia CO2 w atmosferze? Aby to zrozumieć, musimy przedstawić ponownie rzecz oczywistą, że CO2 jest naturalnym gazem wytwarzanym przez wszystkie żyjące istoty. Niewiele spraw denerwuje mnie bardziej niż słuchanie ludzi mówiących, że CO2 jest polutantem. Wy jesteście zbudowani z CO2, ja również. CO2 wpływa na wzrost żywych organizmów. Co więcej, ludzie wcale nie są głównym źródłem CO2. Ludzie produkują niewielki ułamek jednej cyfry z procentu całego CO2 wypuszczonego do atmosfery. W Wulkany wytwarzają więcej CO2 każdego roku niż wszystkie fabryki, auta i samoloty i inne źródła wytwarzane przez ludzi razem wzięte. Jeszcze więcej pochodzi od zwierząt i bakterii, które produkują około 150 gigaton CO2 każdego roku, w porównaniu 6,5 gigaton produkcji ludzkiej. Jeszcze większym źródłem CO2 jest obumieranie i wegetacja spadających liści, na przykład jesienią. Jednak największym źródłem CO2 są oceany. Karl Wunsch jest profesorem oceanografii na MIT. Był również wizytującym profesorem oceanografii na Uniwersytecie Harvardskim i Londyńskim oraz starszym wizytującym profesorem z matematyki i fizyki na Uniwersytecie w Cambridge. Jest autorem 4 głównych podręczników do oceanografii. Ocean jest głównym zbiornikiem, do którego wędruje CO2, kiedy uchodzi z atmosfery lub kiedy z niego wydostaje się do atmosfery. Jeśli podgrzeje się powierzchnia oceanu, zacznie emitować CO2. Więc podobnie, jeśli ochłodzi się powierzchnia oceanu, wtedy może rozpuścić w sobie więcej CO2. Im cieplejsze oceany, tym więcej CO2 produkują, im stają się zimniejsze, tym więcej przyswajają. Ale dlaczego to opóźnienie wynosi setki lat między zmianą temperatury a zmianą stężenia CO2, wchłanianego lub wydalanego przez morza? Powodem jest to, że oceany są tak wielkie i głębokie, że zajmuje im to dosłownie setki lat, zanim się nagrzeją lub oziębią. To opóźnienie oznacza, że oceany posiadają to, co naukowcy nazywają pamięcią zmian temperatury. Ocean posiada pamięć wydarzeń z przeszłości, która sięga nawet do 10 tysięcy lat. Jeśli na przykład ktoś mówi, widzę zmiany na północnym Atlantyku, to musi oznaczać, że system klimatyczny się zmienia. Może to jedynie oznaczać, że coś się stało w odległej części oceanu dziesiątki lub setki lat temu. Efekty tego są widoczne teraz na północnym Atlantyku. Aktualne ocieplenie zaczęło się wcześniej niż ludzie mieli auta czy światło elektryczne. W ciągu ostatnich 150 lat temperatura wzrosła tylko o 0,5 stopnia Celsjusza, ale większość tego wzrostu pojawiła się przed 1940 rokiem. Od tego czasu temperatura spadała przez 4 dekady, a wzrastała przez 3. Nie ma żadnych dowodów z długiej historii klimatu ziemskiego na to, że CO2 wpływał kiedykolwiek na globalne ocieplenie. Skoro CO2 nie napędza klimatu Ziemi, to co? Powszechne wierzenie, że CO2 napędza zmiany klimatyczne, nie ma nic wspólnego z danymi naukowymi. Danymi z balonów meteorologicznych i satelitów, z badań powłoki lodowej i z zapisków temperatury. Jeśli CO2 nie napędza klimatu, to co? Czyż to nie dziwaczne, że to ludzie, którzy tankują swoje samochody, włączają światła, są tymi, którzy kontrolują klimat? Spójrzcie na niebo, spójrzcie na tą potężną rzecz, słońce. Nawet ludzie w liczbie 6,5 miliarda są drobnym szczegółem w porównaniu ze Słońcem. W późnych latach 80. fizyk Słońca Pierre Corbin spróbował całkowicie nowego sposobu przewidywania pogody. Pomimo ogromnych zasobów oficjalnego Instytutu Meteorologicznego, nowa technika Corbina przedstawiała znacznie dokładniejsze rezultaty. Pojawiał się w prasie narodowej jako superpogodynka. Tajemnicą jego sukcesu było słońce. Pochodzenie słonecznej metody przewidywania pogody związane jest z obserwacją plam słonecznych i chęcią przewidzenia ich. I wtedy zdałem sobie sprawę, że było to bardziej interesujące, by użyć słońca do przewidywania pogody. Plamy słoneczne to silne pole magnetyczne, które pojawiają się podczas wysokiej aktywności słońca. Ale przez setki lat, długo zanim je zrozumiano prawidłowo, astronomowie liczyli ilość plam na Słońcu, wierząc, że zwiększa ich ilość, zwiastuje cieplejszą pogodę. W 1893 roku brytyjski astronom Edward Maunder zaobserwował, że podczas małej epoki lodowcowej prawie wcale nie występowały plamy słoneczne. Okres nieaktywności Słońca znany jest jako minimum Maundera. Ale jak wiarygodne są plamy słoneczne jako wyznacznik pogody? Postanowiłem to sprawdzić, obstawając u Bookmachera przeciwko temu, co powiedział Instytut Meteorologiczny, czyli że było to zwykłe przewidywanie. I wygrywałem z miesiąca na miesiąc. Ostatniej zimy Instytut powiedział, że może być szczególnie zimno. Powiedzieliśmy, że to bzdura, będzie normalnie. I określiliśmy dokładnie, kiedy będzie zimno. Po Bożym Narodzeniu i w lutym. Mieliśmy rację, oni się mylili. W 1991 roku starsi naukowcy z duńskiego Instytutu Meteorologicznego zebrali zapiski dotyczące plam słonecznych w XX wieku i porównali je z zapisami temperatury. Odkryto niesamowicie bliską zbieżność pomiędzy działaniem Słońca a zmianami temperatury na Ziemi. Według badań aktywność Słońca rosła do około 1940 roku, a opadała przez 4 dekady aż do lat 70., a potem znowu wzrastała. Kiedy zobaczyliśmy ten związek między temperaturą a aktywnością Słońca lub plamami słonecznymi, wtedy ludzie nam mówili, to może zbieg okoliczności. To jak możemy udowodnić, że to nie jest zbieg okoliczności? Pierwsza sprawa to posiadać dłuższy okres lub różne okresy, dlatego sprawdziliśmy w przeszłości. Profesor Fritz Christensen i jego współpracownicy zbadali 400 lat zapisków astronomicznych i porównali je z aktywnością plam słonecznych wraz z wahaniami temperatury. Ponownie okazało się, że wahania aktywności Słońca były bardzo blisko związane z wahaniami temperatury na Ziemi. To Słońce, a nie CO2 czy cokolwiek innego napędzało zmiany klimatyczne. Nie jest to zaskakujące. Słońce działa na nas bezpośrednio, kiedy wysyła do nas ciepło, ale teraz wiemy, że Słońce działa na nas pośrednio przez chmury. Chmury mają potężny chłodzący wpływ, ale jak one powstają? Na początku XX wieku naukowcy odkryli, że Ziemia jest stale bombardowana przez subatomowe cząstki. Te cząstki, nazywane promieniowaniem kosmicznym, powstały prawdopodobnie z wybuchu supernowej, daleko poza naszym Układem Słonecznym. Kiedy cząstki te opadają i spotykają się z parą wodną unoszącą się z mórz, kształtują się wtedy kropelki wody, z których powstają chmury. Kiedy Słońce jest bardziej aktywne i wiatr słoneczny jest silniejszy, mniej cząstek się przedostaje, przez co powstaje mniej chmur. Moc tego efektu można było poznać niedawno, kiedy astrofizyk profesor Nir Shavi zdecydował się porównać własne zapiski dotyczące formowania chmur i promieniowania kosmicznego z zapiskami temperatur stworzonymi przez geologa profesora Jana Weisera, które sięgały 600 milionów lat wstecz. Odkryli, że kiedy promieniowanie kosmiczne narastało, temperatura opadała. Kiedy promieniowanie opadało, temperatura rosła. Chmury i klimat ziemski były bardzo ściśle połączone. By zobaczyć, jak blisko, wystarczy odwrócić linię. Porównaliśmy wykresy poprzez nałożenie ich na siebie i było niesamowite. Jan Weiser spojrzał na mnie i powiedział: mamy tu bardzo wybuchowe dane. Nigdy nie widziałem tak różnorodnych danych pasujących do siebie tak pięknie, pokazujących, co naprawdę działo się przez ten długi czas. Klimat był regulowany przez chmury. Chmury były kontrolowane przez promieniowanie kosmiczne, a promieniowanie kosmiczne było regulowane przez Słońce. Wszystko sprowadza się do Słońca. Gdyby mieć rentgena w oczach, ukazuje się nam miła, przyjazna, żółta piłka, która jest jak wściekły tygrys. Słońce jest niesamowicie brutalną bestią. Promieniuje wielkimi eksplozjami, wyrzuca gazy oraz nieskończony wiatr słoneczny, który zawsze mknie w stronę Ziemi. W pewnym sensie wewnątrz atmosfery Słońca nasilenie pól magnetycznych wzrosło więcej niż dwukrotnie podczas XX wieku. W 2005 roku astrofizycy z Uniwersytetu Harvardskiego opublikowali następujący wykres w dzienniku Amerykańskiego Związku Geofizycznego. Niebieska linia przedstawia zmiany temperatury na Arktyce przez ostatnie kilkaset lat. A ta linia przedstawia wzrost CO2 w ciągu tego samego okresu. Oba czynniki nie są oczywiście powiązane. Teraz spójrzcie ponownie na zapiski temperatury oraz na tę czerwoną linię, która przedstawia wahania aktywności Słońca. Przez ostatnie stulecie według niezależnych danych naukowców z NASA oraz Amerykańskiego Instytutu Oceanicznego i Atmosferycznego. Aktywność Słońca przez ostatnie kilkaset lat bardzo dobrze koreluje w przedziałach dekad z temperaturami mórz, lodu i Arktyki. Dla harvardzkich astrofizyków i wielu innych naukowców wniosek jest nieunikniony. To Słońce napędza zmiany klimatyczne. CO2 nie ma znaczenia. Skoro tak jest, to dlaczego codziennie jesteśmy bombardowani wiadomościami o globalnym ociepleniu z winy człowieka? Dlaczego tak wiele ludzi w mediach i gdziekolwiek indziej traktują to jako niepodważalny fakt? Aby zrozumieć potęgę teorii globalnego ocieplenia, musimy opowiedzieć historię, jak ona powstała. Satelity meteorologiczne ukazują planetę, która szlocha po straconych plonach i zbliża się do... Zagłada i prognozy dotyczące zmian klimatycznych nie są nam obce. W roku 1974 telewizja BBC ostrzegła nas o nieuchronnych katastrofach, co może wydawać się bardzo znajome. Kolejny raz kroniki filmowe pokazują nam katastrofy powodowane przez pogodę. Środkowy zachód Ameryki doznał najgorszych suszy od lat 30., a tornada demolowały wszystko. I co miało być przyczyną tych katastrof? Osobą odpowiedzialną za ten program był dawny redaktor tygodnika New Scientist, Nigel Calder. W The Weather Machine ukazaliśmy dominującą opinię tamtych czasów, czyli globalne ochłodzenie oraz groźba nowej epoki lodowcowej. Natura nas przyćmiewa. Po 40 latach spadku temperatury eksperci ostrzegają, że zimniejszy świat będzie miał tragiczne konsekwencje. Pojawia się wszechobecne zagrożenie wielkiego mrozu. Czy nowa epoka lodowcowa zabierze nam nasze ziemię i pochłonie północne miasta? Jednak pośród tej czarnej wizji pojawił się głos nadziei. Szwedzki naukowiec Bert Bolin niepewnie sugerował, że CO2 wytwarzany przez człowieka może pomóc w ociepleniu świata, chociaż nie był tego pewien. Mamy mnóstwo ropy oraz ogromne złoża węgla, które są spalane w ogromnych ilościach i jeśli nadal będziemy to robić, to za około 50 lat klimat może być kilka stopni cieplejszy niż obecnie. Jeszcze tego nie wiemy. Jako pierwsi daliśmy Berta Boliniego ze Szwecji do międzynarodowej telewizji mówiącego o zagrożeniach CO2. Pamiętam, jak zaciekle krytykowali mnie najlepsi eksperci za zaspokojenie jego fantazji. W czasie obawy przed ochłodzeniem w latach 70. dziwaczna teoria Berta Boliniego o globalnym ociepleniu z winy człowieka wydawała się absurdem. Nastąpiły dwie rzeczy, które to zmieniły. Najpierw temperatury zaczęły rosnąć, a później górnicy zaczęli strajkować. Dla Margaret Thatcher energia była problemem politycznym. Na początku lat 70. kryzys paliwowy doprowadził świat do recesji, a górnicy obalili konserwatywny rząd Teda Heta. Pani Thatcher była zdecydowana, aby to samo nie przytrafiło się jej. Postanowiła przełamać ich potęgę. To, co zobaczyliśmy w tym kraju, to pojawienie się zorganizowanej rewolucyjnej mniejszości, która jest gotowa wykorzystywać spory przemysłowe, a której prawdziwym celem jest złamanie prawa i porządku i zakłócenie spokoju demokratycznego rządu. Upolitycznienie tematu zaczęło się wraz z Margaret Thatcher. Zawsze była bardzo zaniepokojona. Pamiętam, kiedy byłem ministrem do spraw energetyki, by promować energię jądrową na długo przed tym, zanim temat zmian klimatycznych się pojawił. Ponieważ martwiła się o bezpieczeństwo energii, a nie ufała Bliskiemu Wschodowi i nie ufała Narodowemu Związkowi Górników, to nie ufała ropie, a nie węglowi. W tym wypadku myślała, że naprawdę musimy ruszyć z energią atomową. A kiedy pojawił się temat globalnego ocieplenia, pomyślała, że to bardzo dobrze. To kolejny argument, ponieważ tu nie jest wytwarzany żaden CO2. To kolejny argument za tym, żeby stosować energię atomową. To właśnie to, co głównie mówiła i zostało źle przedstawione od tamtych czasów. Więc powiedziała do naukowców w Towarzystwie Królewskim w Londynie. Forsa leży dla was na stole, jeśli to udowodnicie. Oczywiście tak zrobiono. Nieunikniony był moment, kiedy politycy zabrali się za to z całej siły i przypięli swoje nazwisko do tego oczywiście, żeby popłynęły pieniądze. Tak to działa. Co za tym idzie, badania, rozwój, instytucje zaczęły wypływać, które miały badać klimat, ale ze szczególnym naciskiem na związek CO2 z temperaturą. Na prośbę pani Thatcher, Instytut Meteorologiczny Wielkiej Brytanii powołał jednostkę klimatyczną, która stanowiła podstawy dla Komitetu Międzynarodowego nazwanego Międzynarodowym Związkiem do Zmian Klimatycznych IPCC. Przedstawili pierwszy duży raport, który przewidywał katastrofę klimatyczną jako efekt globalnego ocieplenia. Pamiętam, jak jechałem na konferencję prasy naukowej i byłem zdziwiony dwiema rzeczami. Pierwsza to prostota i elokwencja przekazu oraz werwa, z jaką go przedstawiono. A druga to całkowite zlekceważenie klimatologii do tamtych czasów, wliczając w to rolę Słońca, które było tematem większego spotkania w Towarzystwie Królewskim kilka miesięcy wcześniej. Nowy nacisk na CO2 ludzkiej produkcji jako możliwy problem ekologiczny nie przemówił do pani Thatcher. To było coś bardzo sprzyjającego idei środowiska. Coś, co nazywam średniowieczną ekologią, czyli cofnijmy się do sposobów, jakie były stosowane w średniowieczu i pozbądźmy się tych wszystkich strasznych maszyn. Uwielbiali to, ponieważ CO2 dla nich był wzorem uprzemysłowienia. Kiedy CO2 bezsprzecznie jest gazem przemysłowym i powiązany jest ze wzrostem gospodarczym, z transportem, samochodami, z tym, co nazywamy cywilizacją. Są siły wśród ruchów ekologicznych, które są przeciwko rozwojowi gospodarczemu. Uważają to za coś złego. Można tego było użyć, aby zalegalizować wszystkie mity, które już istniały. Antyauto, antywzrost, antyrozwój. A poza tym wszystkim antywielki szatan, USA. Patrick Moore jest uważany za jednego z czołowych ekologów swojego pokolenia. Jest współzałożycielem Greenpeace. Zmiana, by klimat stał się punktem centralnym, nastąpiła z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że w połowie lat 80. większość ludzi zgadzało się ze wszystkimi racjonalnymi rzeczami, które my, ekolodzy, mówiliśmy, które powinni robić. Kiedy większość ludzi z tobą się zgadza, ciężko się z nimi konfrontować. Jedynym sposobem, by pozostać antyfirmowym, było przyjęcie jeszcze bardziej radykalnej pozycji. Kiedy odchodziłem z Greenpeace, to było w środku przyjęcia kampanii zakazu użycia chloru na całym świecie. Powiedziałem, to przecież pierwiastek z układu okresowego. Nie jestem pewien, czy to w naszej jurysdykcji, aby zakazać użycia całego pierwiastka. Kolejnym powodem, dla którego pojawił się ekstremizm ekologiczny, był upadek światowego komunizmu. Mur został zburzony, a wielu obrońców pokoju i działaczy politycznych przyłączyło się do ruchu środowiskowego, wnosząc swój neomarksizm ze sobą. Nauczyli się języka ekologicznego w bardzo sprytny sposób, by ukrywać programy, które w rzeczywistości mają więcej wspólnego z antykapitalizmem czy antyglobalizmem, niż z czymkolwiek związanym z ekologią czy nauką. Lewica była bardzo zdezorientowana przez upadek manifestu socjalistycznego i rzeczywiście marksokomunizm został przetestowany. Mimo tego oni nadal zostali antykapitalistami jak wcześniej, ale musieli znaleźć nowych ludzi dla tego antykapitalizmu. To był zdumiewający sojusz z Margaret Thatcher po prawej do lewego skrzydła antykapitalistycznych ekologów. To stworzyło ten rozmach na tyłach szalonego pomysłu. Do początku lat 90. globalne ocieplenie z winy człowieka nie było już skrajnie ekscentryczną teorią. To była kampania polityczna na wielką skalę. Przyciągało to uwagę mediów, co za tym idzie, więcej funduszy rządowych. Przed rządami Busha seniora poziom funduszy na klimat i związanych z nim nauk wynosi około 170 milionów dolarów na rok, co jest logiczne ze względu na rozmiar tej dziedziny. Poziom skoczył do 2 miliardów na rok. Później doszło do 10. To zmieniło wiele. Wiele posad przyciągnęło wielu nowych ludzi, którzy tak czy inaczej nie byli tym zainteresowani. Więc rozwinięto całe kadry ludzi, których jedynym zainteresowaniem było globalne ocieplenie. Gdybym chciał zrobić badania na temat wiewiórek w Sussex, zrobiłbym to w ten sposób, i tak robi się za każdym razem od 1990 roku, że napisałbym podanie o dotację mówiącą: chciałbym zbadać niegromadzenie się wiewiórek ze specjalnym uwzględnieniem efektów globalnego ocieplenia. I wtedy dostanę swoje pieniądze. Jeśli nie wspomnę o globalnym ociepleniu, mogę nie dostać pieniędzy. Mam w głowie pewne pytanie. Ogromne sumy pieniędzy, którymi został nakarmiony ten raczej mały obszar nauki, zniekształciły cały wysiłek naukowy. Wszyscy walczymy o fundusze. Jeśli twoja dziedzina skupia się na tym, to masz mniej roboty z usprawiedliwianiem, dlaczego twoja dziedzina powinna być dofinansowana. Do lat 90. dziesiątki miliardów dolarów z funduszy rządowych w USA i Wielkiej Brytanii i innych państwach zostały przekazane na badania związane z globalnym ociepleniem. Ogromną część tych pieniędzy przeznaczono na modele komputerowe, by przewidzieć, jaki będzie klimat. Ale jak dokładne są te modele? Dr Roy Spencer jest starszym naukowcem w dziedzinie klimatu w Centrum Lotów NASA. Został nagrodzony medalami za szczególne naukowe osiągnięcia z NASA oraz Amerykańskiego Instytutu Meteorologicznego. Modele klimatyczne są tak dobre jak hipotezy zastosowane w nich, a mają setki hipotez. Wystarczy, żeby jedna hipoteza była zła i wszystko się zepsuje. Przewidywanie klimatu nie jest niczym nowym, ale w przeszłości naukowcy byli bardziej skromni w kwestii ich zgodności przewidywania pogody. Jakakolwiek próba przewidzenia klimatu spotyka się ze sceptycyzmem ludzi, którzy prognozują przez komputery. W podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na ludzi, złe prognozy dotyczące klimatu w przyszłości mogą być znacznie gorsze, niż gdyby ich wcale nie było. Nasze rozumienie skomplikowanej maszyny pogodowej nie jest wystarczająco dobre, aby wydawać oświadczenia na przyszłość. Wszystkie modele zakładają, że CO2 ludzkiej produkcji jest przyczyną zmian klimatycznych, a nie słońce i chmury. Używam często porównania, że mój samochód nie jeździ zbyt dobrze, więc ignoruje silnik, czyli słońce, i zignoruje skrzynię biegów, w tym wypadku parę wodną, i wezmę pod uwagę jeden słupek nad tylnym kołem, czyli CO2 ludzkiej produkcji. Nauka jest tak słaba. Jeśli nie zrozumie się systemu klimatycznego, jeśli nie zrozumie się wszystkich składników, które powodują wzrost, słońce, CO2, para wodna i chmury, i nie złoży się tego razem, jeżeli nie mamy wszystkich składników, to wtedy model jest nic nie warty. Zakres prognoz klimatycznych jest bardzo szeroki. Wariacje pojawiają się przez drobne zmiany teorii, na których zbudowane są wzory. Procesy są tak skomplikowane, że można je regulować w taki sposób, że pojawia się coś ekscytującego. Pracuję z ludźmi zajmującymi się wzorami, sam je liczę, ale we wzorze matematycznym można podkręcić parametry, można wymodelować wszystko, można zrobić, by było cieplej albo zimniej przez zmianę danych. Kiedy wszystkie wzory zakładają, że ludzkiej produkcji CO2 powoduje ocieplenie, jedna metoda utworzenia bardziej imponującej prognozy to zwiększenie ilości przypuszczalnego CO2 uchodzącego do atmosfery. zwiększamy ilość CO2 o 1% w skali roku. Przez ostatnie 10 lat to będzie 49%, o 0,42 przez 10 lat przed tym i o 0,43 przez 10 lat przed tym, więc wzory pokazują dwa razy więcej promieniowania cieplarnianego niż tak naprawdę go powstaje. Nie powinno to nikogo szokować, że przewidują więcej ocieplenia niż się pojawia. Wzory przewidują wysokość temperatury za 50 lub 100 lat. To ich cecha specjalna, że prognozy długoterminowe okazują się błędne. Długo po tym, kiedy ludzie zapominają o nich, w wyniku tego istnieje zagrożenie, według profesora Karla Wunsza, że modelarze wzorów będą mniej zainteresowani tworzeniem dokładnych prognoz niż tymi, które są interesujące. Nawet w społeczności naukowej jest to problem. Jeśli wyprowadzę wzór i podstawię go pod topnienie lodów w oceanach, a nic się nie stanie, to nie zostanie opublikowany. Ale jeśli zmienię ten sam wzór tak, że stanie się coś dramatycznego z cyrkulacją oceanów, jak zmiana kierunku przepływu ciepła, to zostanie opublikowany, a ludzie będą mówić: to bardzo ekscytujące. I nawet media to podłapią. Jest ogromna stronniczość wśród mediów i kręgów naukowych w sprawie dramatycznych wyników. Wszystko zamarza. To znacznie ciekawsza historia niż wszystko się waha. Czasem masa wzrasta o 10%, czasem maleje o 20%, ale w końcu się wyrówna. Którą wolelibyście opublikować? O to w tym chodzi. Dla laika modele komputerowe są zdumiewające i dają szereg spekulacji dotyczących klimatu i pojawienia się wnikliwej nauki. Dostarczają również nieskończone źródło historyjek dla mediów. Najbardziej zadziwiło mnie jako doświadczonego dziennikarza, że najbardziej podstawowe zasady dziennikarstwa nie istnieją przy tym temacie. Teoria o globalnym ociepleniu ludzkiej produkcji utworzyła nowy rodzaj dziennikarstwa. Mamy całe młode pokolenie reporterów, dziennikarzy, ekologów. Jeśli jest się dziennikarzem, ekologiem i jeśli teoria ocieplenia zostanie wyrzucona do kosza, w tym samym miejscu wyląduje posada. To naprawdę jest tak prymitywne, a ich artykuły muszą być coraz bardziej histeryczne, bo są wciąż redaktorzy, którzy zawsze powtarzają: o tym mówiłeś 5 lat temu. Tak, ale teraz jest znacznie gorzej. Poziom morza podniesie się o 3 metry w następnym tygodniu. Muszą być coraz bardziej ostre i przeraźliwe. W mediach to zwyczaj, by winą za każdą burzę albo huragan obarczać globalne ocieplenie. Ale czy są na to naukowe podstawy? To czysta propaganda. Każdy podręcznik meteorologii mówi, że głównym źródłem zakłóceń pogodowych jest różnica temperatury między tropikami a biegunami i mówi się nam, że w cieplejszym świecie ta różnica będzie mniejsza. Płynie z tego wniosek, że będzie mniej burz, mniej zmienności, ale z pewnego powodu nie jest to postrzegane katastroficznie. Więc mówi się odwrotnie. Wiadomości często podają, że nawet drobny wzrost temperatury na świecie może doprowadzić do topnienia pokrywy lodowej na biegunach. Ale co powie nam historia klimatu Ziemi? Mamy zapiski temperatury z Grenlandii sprzed 1000 lat. Grenlandia była znacznie cieplejsza nawet 1000 lat temu niż obecnie. Mimo to nie towarzyszyły temu dramatyczne topnienia, nawet jeśli mówimy o wiecznej zmarzlinie. Wielki problem z wieczną zmarzliną. Na przykład pokrywa lodowa pod lasem w Rosji nawet 8000 lat temu stopniała bardziej niż teraz to widać. To schemat historyczny, ale świat nie stał się jeszcze rozdrażniony. Profesor Siun Ichie-Kasofu jest dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Badań Arktycznych na Alasce. MOBA to wiodący instytut badawczy. Profesor Akasofu twierdzi, że cały czas pokrywa lodowa naturalnie się powiększa i kurczy. Czasem pojawiają się wieści o wielkich kawałkach odłamanego lodu z dala od kontynentu antarktycznego. Tak dzieje się bez przerwy, ale dzięki satelitom teraz możemy to wykryć. I dlatego widzimy to w wiadomościach. Te dane z satelitów meteorologicznych NASA ukazują ogromny naturalny rozrost i kurczenie się koła podbiegunowego w latach 90. Wszystkie programy telewizyjne, w których mówi się o globalnym ociepleniu, pokazują wielkie kawałki lodu spadającego z lodowców. Ludzie zapominają, że lód zawsze się przemieszcza. Wiadomości często pokazują kawałki lodu odpadające na brzegach arktycznych, ale nie mówią, że jest to zwykłe wydarzenie na Arktyce. Tak jak liście spadające u nas jesienią. Pytają mnie, widział pan lód spadający z lodowców? Tak, to przejaw wiosny, która ma miejsce każdego roku. Prasa przychodzi do nas czasem i pyta, chciałby pan powiedzieć coś o katastrofie cieplarnianej? Odpowiadam, takie coś nie istnieje. Alarmujące programy telewizyjne wzbudzają strach przed wizją ogromnej fali powodziowej, mającej zalać Wielką Brytanię. Ale co powoduje wzrost poziomu morza i jak szybko to następuje? Poziom morza zmienia się powszechnie na całym świecie i rządzony jest przez dwa czynniki, które nazywamy czynnikami lokalnymi. Stosunek między poziomem morza a lądem, który często ma wiele wspólnego z podnoszeniem się lub opadaniem lądu, a nie jest poziomem morza. Ale jeśli chodzi o eustatyczne zmiany morza, zmiany na całym świecie to przez rozprzężenie termalne oceanów. Nie ma nic wspólnego z topnieniem lodu, jest to bardzo powolny i długi proces. Ludzie mówią, widzę, że ocean podniósł się o tyle w ciągu roku, a to oznacza, że coś się zmieniło w atmosferze w ciągu roku. A to niekoniecznie prawda. Tak naprawdę to raczej niemożliwe, bo zajmuje to nawet 1000 lat dla głębokiego oceanu, żeby zareagować na siły i zmiany, które mają miejsce na powierzchni. Sugeruje się również, że drobny wzrost temperatury przyczyni się do rozprzestrzeniania się śmiertelnych chorób tropikalnych, takich jak malaria. Ale czy to prawda? Profesor Paul Reiter z Instytutu Pastera w Paryżu jest znanym światowej sławy ekspertem w dziedzinie malarii i chorób przenoszonych przez owady. Jest członkiem Światowej Organizacji Zdrowia oraz członkiem Komitetu Doradczego. Był dyrektorem Amerykańskiego Komitetu Entomologii Medycznej, Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Tropikalnej i głównym autorem działu zdrowia Amerykańskiej Komisji Oceny Potencjalnych Konsekwencji Zmian Klimatu. Profesor Reiter wskazuje, że komary mają się dobrze w niskich temperaturach. Komary wcale nie są tropikalne. Większość ludzi sądziła, że komary żyją w łagodnym klimacie. Tak naprawdę komary występują w ogromnych ilościach na Arktyce. Najbardziej dewastująca epidemia malarii miała miejsce w Związku Radzieckim w latach 20. Liczba zachorowań wynosiła około 13 milionów na rok, z czego 600 tysięcy przypadków było śmiertelnych. Olbrzymia katastrofa sięgająca aż do koła podbiegunowego, gdzie było 13 tysięcy przypadków i około 10 tysięcy ofiar śmiertelnych. Także to nie jest choroba tropikalna. Ludzie z Braterstwa z globalnego ocieplenia wymyślili ideę, że malaria przeniesie się na północ. Straszne historie o klimacie nie mogą być jedynie winą niedbałych albo stronniczych dziennikarzy. Według profesora Reitera histeryczne alarmy zostały wywołane przez raporty IPCC. W sprawie rozprzestrzeniania malarii IPCC ostrzega nas, że gatunki komarów przenoszące malarię nie mogą przetrwać w temperaturze poniżej 16-18 stopni Celsjusza. Według profesora Reitera to jest nieprawda. Byłem przerażony czytając raporty oceniające, ponieważ było w nich wiele błędnych informacji bez podania żadnych danych albo nawet bez podania bibliografii naukowej. Prawdziwej literatury naukowej ekspertów w tych dziedzinach. W liście do Wall Street Journal profesor Friedrich Seitz, były dyrektor amerykańskiej Państwowej Akademii Nauk, ujawnił, że władze IPCC cenzurowały komentarze naukowców. Napisał: to nie jest ta wersja raportu, która została zatwierdzona przez współdziałających naukowców. Co najmniej 15 głównych działów rozdziału naukowego zostało usuniętych. Zawierały one twierdzenia takie jak: żadne z przytoczonych badań nie wskazywało jasnych dowodów na to, że możemy przypisać zmiany klimatyczne zwiększonej ilości gazów cieplarnianych. Żadne badania do tej pory nie potwierdzają w całości lub częściowo, że obserwowane zmiany klimatu wywołane zostały przez człowieka. Profesor Zajc wnioskuje: nigdy wcześniej nie byłem świadkiem takiej korupcji procesu recenzji, jakie miały miejsce w wydarzeniach prowadzących do raportów IPCC. W odpowiedzi IPCC nie zaprzeczyło wymazania działów, ale powiedziało, że nie dopuszczono się kłamstwa ani stronniczości, a te niepewności wobec powodu ocieplenia zostały tam zawarte. Zmian dokonano w odpowiedzi na komentarze rządów, poszczególnych naukowców oraz organizacji pozarządowych. Kiedy odszedłem z IPCC, myślałem, że to już koniec. Ale kiedy zobaczyłem końcowy szkic, to moje nazwisko nadal tam widniało. Poprosiłem, żeby mnie usunęli. Powiedzieli, że mam w tym swój udział, więc nazwisko zostanie. Odpowiedziałem: nie miałem udziału, bo nie chcieli słuchać tego, co mówiłem. W końcu bitwa się rozpoczęła, a ostatecznie zagroziłem działaniem prawnym i mnie usunęli. To bardzo wielki problem. Ludzie, którzy są ekspertami, ale nie zgadzają się z polemiką i rezygnują, a znam bardzo wielu takich, są dodawani do listy autorów i stają się częścią tych 2500 najlepszych naukowców. Badania dotyczące ocieplenia z ludzkiej winy są aktualnie najlepiej finansowanymi badaniami nauki. Sam rząd USA wydaje 4 miliardy dolarów rocznie. Według klimatologa NASA Roya Spencera naukowcy, którzy odpowiadają się przeciwko ociepleniu z winy człowieka, mają wiele do stracenia. Jest znacznie trudniej zdobyć fundusze na badania z powodu stanowisk przyjętych publicznie, a znajduje się niewielu z nas gotowych przyjąć opinię publiczną, ponieważ wpływa to na zmniejszenie funduszy. To popularne uprzedzenie, że naukowcy, którzy nie zgadzają się z teorią ocieplenia z ludzkiej winy, muszą być opłacani przez korporacje, by kłamać. Ciągle to słyszę. Pewnie panu płacą międzynarodowe koncerny. Z przykrością, jak większość naukowców, z którymi rozmawiam, nie wiedziałem ani grosza od tych korporacji. Zawsze mnie oskarżają o bycie opłacanym przez spółki paliwowe. Nigdy nie dostałem zamanego grosza od koncernów paliwowych. Żartuję, że chciałbym, żeby mi płacili, wtedy stać by mnie było na ich produkty. Zawsze, kiedy ktoś mówi, że koncern paliwowy mnie opłaca, odpowiadam, że menedżer mojego banku bardzo by tego chciał. W klimatologii prawie nie ma prywatnych inwestorów. A mimo to zaangażowanie się w badania, które zawierają dotacje, nieważne jak małe, może zepsuć reputację naukowca. Nowoczesna technologia napędzana gazami cieplarnianymi. Patrick Michaels jest profesorem nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Virginii. Był dyrektorem Komisji do Spraw Klimatologii Stosowanej w Amerykańskim Instytucie Meteorologicznym oraz dyrektorem Amerykańskiego Związku Klimatologów. Jest autorem 3 książek z meteorologii oraz autorem i recenzentem w IPCC. Ale kiedy przeprowadził badanie, które częściowo było finansowane przez przemysł węgielny, znalazł się on wśród tych atakowanych przez obrońców klimatu. Korporacje na ziemi brytyjskiej są jednymi z najgorszych zbrodniarzy na tej planecie. Shell ma siedzibę w Londynie, a my mamy prawo i obowiązek przywrócić go społeczeństwu, rozwiązać, zakończyć to i wysłać menedżerów na szkolenie. Ale debaty, rozmowy to nie jedyna ofiara w alarmie globalnego ocieplenia. Kiedy międzynarodowa polityka społeczna obniża emisję przemysłowego CO2, rozwijający się świat znajduje się pod presją braku rozwoju. Nie jestem ekspertem w dziedzinie zmian klimatycznych, nie jestem naukowcem. To, co zamierzam powiedzieć, to wielkie wyłączenie. Tylko tyle, wyłączcie to. Cokolwiek, czego nie potrzebujecie, czego nie używacie, łatwiej niż myślicie jest dokonać zmiany. Delegaci z całego świata lecą do Nairobi na konferencję ONZ, by rozmawiać o globalnym ociepleniu. Służba cywilna, organizacje pozarządowe, menedżerowie Funduszu Alternatyw Węgla, dziennikarze środowiskowi i inni będą dyskutować o każdym aspekcie ocieplenia z winy człowieka. Zaczynając od promocji paneli słonecznych w Afryce do relacji między ociepleniem a seksizmem. Konferencja trwa 10 dni, a liczba delegatów wynosi 6 tysięcy. Miliardy dolarów zainwestowane w klimatologię znaczą, że jest ogromny elektorat ludzi zależnych od tych pieniędzy i będą oni chcieli, by trwało to jeszcze dłużej. To dzieje się w każdej biurokracji. Tam, gdzie mieszkam, mamy lokalnego radnego do spraw globalnego ocieplenia. Są całe rzesze ludzi, którzy w jakiś sposób zostali zrekrutowani, by dołączyć do tej platformy orkiestralnej. Ktokolwiek, kto stanie i powie, zaczekajcie, spójrzmy na to z dystansem, racjonalnie i zobaczmy, ile ma to wartości, jaki to ma sens, zostanie usunięty poza nawias społeczeństwa. Naukowcy przyzwyczajeni do uprzejmości i popularności z życia akademickiego nagle są atakowani publicznie, jeśli ośmielą się podważyć teorię ocieplenia z ludzkiej winy. Szkalowani są przez grupy prowadzące kampanie i nawet przez własne uczelnie. Jest takie przysłowie angielskie. Jeśli staniesz do gry, staniesz się celem. Rozumiem, że coś takiego może mieć miejsce, ale staje się to bardzo trudne oraz uciążliwe i bardzo osobiste. Grożono mi nawet śmiercią, więc nie robię tego dla zdrowia. Jeśli jest się sceptykiem wobec litanii wokół globalnego ocieplenia, to tak jakby nagle zaprzeczało się Holokaustu. Tak naprawdę ruch środowiskowy jest ruchem działaczy politycznych i stali się oni bardzo wpływowi na poziomie globalnym. Każdy polityk jest tego świadom w dzisiejszych czasach. Jeśli jesteś z prawicy, centrum, lewicy, to musisz złożyć hołd środowisku. W ostatnich miesiącach kampania globalnego ocieplenia osiągnęła wielkie zwycięstwo. Rząd USA, kiedyś bastion oporu, wreszcie się poddał. George Bush jest teraz sprzymierzeńcem. Zachodnie rządy przejęły potrzebę międzynarodowego porozumienia, by ograniczyć produkcję przemysłową w rozwiniętych i rozwijających się krajach. Ale czy warto? Paul Drissen jest byłym działaczem kampanii środowiskowych. Moja obawa związana z globalnym ociepleniem dotyczy polityki, która ma niby zapobiec ociepleniu, a ma katastroficzne skutki dla najbiedniejszych ludzi. Działacze na rzecz ocieplenia mówią, że nie zaszkodzą nam środki ostrożności. Nawet jeśli teoria o ociepleniu z ludzkiej winy jest błędna, powinniśmy zastosować drakońskie środki, by obniżyć emisję węgla na wszelki wypadek. Nazywają to zasadą ostrożności. Zasady ostrożności to bardzo interesująca bestia. Jest używana, by promować dany program ideologiczny. Zawsze jest stosowana tylko w jednym kierunku. Mówi o ryzyku używania danej technologii, na przykład paliwo kopalne, ale nigdy o ryzyku niezastosowania tej technologii. Nigdy nie mówi o zaletach takiej technologii. Anne Mogwela gotuje właśnie posiłek dla dzieci. Należy do 2 miliardów ludzi, 13 populacji świata, którzy nie mają elektryczności. Zamiast tego muszą palić drewno, wyschnięty obornik zwierzęcy w domach. Dym powstający wewnątrz jest najbardziej śmiertelnym zanieczyszczeniem na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia 4 miliony dzieci poniżej 5 roku życia umiera z powodu chorób oddechowych spowodowanych przez ten dym. Wiele milionów kobiet umiera wcześniej na raka i choroby płuc z tego samego powodu. Jeśli poprosi się osobę z wioski, by zdefiniowała rozwój, to powie: wiem, że przesunę się na następny poziom, jeśli będę mieć elektryczność. Właściwie nieposiadanie elektryczności powoduje długi łańcuch problemów. Pierwszy to brak światła, więc wcześniej chodzi się spać. Ponieważ nie ma światła, nie ma powodu, by nie iść spać, nie można rozmawiać w ciemności. Brak lodówki lub nowoczesnych opakowań oznacza, że żywność nie może być przechowywana. Ogień w chacie jest zbyt kopcący i zużywa zbyt wiele drewna. Nie ma ciepłej wody. Na zachodzie nie potrafimy wyobrazić sobie, jak ciężko jest żyć bez elektryczności. Długość życia ludzi żyjących w takich warunkach jest niewielka. Ich egzystencja jest zubożona w każdy sposób. Niedaleko ONZ prowadzi konferencję dotyczącą globalnego ocieplenia w swoich luksusowych siedzibach. Sklep z prezentami sprzedaje pamiątki wędrownego życia wieśniaków, kiedy delegaci dyskutują nad promocją odnawialnych źródeł energii. Afryka posiada złoża węgla i ropy, ale grupy środowiskowe prowadzą kampanię przeciwko użyciu tych tanich źródeł energii. Natomiast mówią, że Afryka i reszta rozwijającego się świata powinny używać energii słonecznej i wiatru. Niedaleko od Nairobi znajdujemy pierwszy panel słoneczny. Urzędnik kenijskiej służby zdrowia zaprowadził nas do kliniki przyjmującej kilka wiosek. Jedynym elementem elektrycznym w klinice jest światło elektryczne oraz lodówka, w której przechowuje się szczepionki, lekarstwa i próbki krwi. Elektryczność dostarczana jest przez dwa panele słoneczne. Co z powodzeniem można zrobić? Oświetlenie. Co się dzieje, kiedy włączy się oświetlenie i lodówkę? Proszę powiedzieć, co się wtedy dzieje. Włącza się alarm. Może nam pan zaprezentować? Panele słoneczne pozwalają Samuelowi używać albo oświetlenia, albo lodówki, ale nigdy obu w tym samym czasie. Jeśli tak zrobi, prąd zostaje odcięty. Wiatr i energia słoneczna notorycznie zawodzą jako źródło elektryczności i są co najmniej 3 razy droższe niż konwencjonalne wytwarzanie prądu. Można zadać pytanie, ile osób w Europie, ile ludzi w USA już używa takiej energii i na ile tania ona jest. Skoro jest droga dla Europejczyków i Amerykanów, ale mówimy tu o biednych Afrykańczykach. To nie ma sensu. Bogate kraje stać na luksusowe eksperymenty z innymi formami energii, ale dla nas wciąż jesteśmy narodem walczącym o przetrwanie. Dla byłego ekologa Paula Andreessena idea, że najbiedniejsi ludzie powinni być wyznaczeni do używania najdroższych i najmniej efektywnych źródeł prądu, jest najbardziej moralnie odrażającym aspektem kampanii globalnego ocieplenia. Mówię to bardzo jasno. Jeśli powiemy trzeciemu światu, że mogą mieć jedynie energię z wiatru i słońca, to tak naprawdę mówimy im, że nie mogą mieć elektryczności. Wyzwanie, przed jakim stajemy podczas spotkań z zachodnimi ekologami, którzy mówią, że powinniśmy stosować energię z wiatru i słońca, to jak można uprzemysłowić Afrykę, bo nie wiem, jak panel słoneczny zasili przemysł stalowy, jak panel słoneczny zasili sieć kolejową. Może działać zasilając przekaźnik radiowy. Najbardziej niebezpiecznym aspektem nowoczesnego ruchu środowiskowego jest wielbienie życia chłopskiego i idea, że społeczeństwo przemysłowe zniszczy świat. Jedna oczywista rzecz wyłania się z debat ekologicznych. Ktoś usiłuje zniszczyć afrykański sen. A afrykański sen to rozwój. Ruch środowiskowy przerodził się w najsilniejszą siłę, powstrzymującą rozwój w rozwijających się krajach. Powiedziano nam, nie ruszajcie swoich zasobów, nie ruszajcie waszej ropy, nie ruszajcie waszego węgla.
To samobójstwo.
To uzasadnione, bym nazwał ten ruch antyludzkim. Tak jak nie musisz uważać, że ludzie są lepsi od wielorybów albo lepsi od sów, jeśli tak nie chcesz, racja. Ale z pewnością nie jest to dobry pomysł, by uważać ludzi za bycie szumowinami. Nic nie szkodzi, że setki milionów ślepną albo umierają. Nie mogę się do tego odnieść. Teoria ocieplenia z ludzkiej winy jest tak silnie umocniona, że głos opozycji tak efektywnie uciszany, że wydaje się niezwyciężona. Niezakłopotana, bez względu na nieważne jak silne dowody. Alarm globalnego ocieplenia wyszedł poza rozumowanie. Nadal znajdą się tacy, którzy wierzą, że to koniec świata. Szczególnie kiedy się ma na przykład naczelnego naukowca Wielkiej Brytanii, mówiącego ludziom, że przed końcem stulecia jedynym zamieszkalnym miejscem na Ziemi będzie Antarktyda. I że ludzkość może przetrwać dzięki rozmnażającym się parom, które przemieszczą się na Antarktydę. Dla mnie to komiczne. Byłoby to komiczne, gdyby nie było tak smutne. Tłumaczenie Patoriku. Upload Spooky Fox. Czytał Ivelios.